Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. Podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko. Witamy Państwa bardzo serdecznie, dalszy ciąg naszych audycji poświęconych Akademii Kopernikańskiej i samemu też Mikołajowi Kopernikowi. Tytuł tego odcinka: Spuścizna, Polak, człowiek renesansu. Odcinek bardzo rozbudowany, spróbujemy Państwu choć w części przedstawić spuściznę Mikołaja Kopernika. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej i opowie nam o astronomii, jeżeli mówimy o spuściźnie Mikołaja Kopernika. Temat szeroki, ale spróbujemy go w skondensowany sposób przedstawić słuchaczom Radia Niepokalanów.
Witam Państwa. No więc z poczuciem wręcz porażającej powagi podchodzę do dzisiejszego tematu, ponieważ no po pierwsze reprezentuję Akademię Kopernikańską, utworzoną po to, żeby w pewnym sensie być żywym pomnikiem Mikołaja Kopernika. Po drugie, jestem profesjonalnie astronomem. Po trzecie, zajmuję się kosmologią, a więc studiami nad tym, co możemy wydedukować na temat całego Wszechświata. A stawiamy to wszystko w kontekście schedy, którą zostawił po sobie człowiek, który żył ponad 5 wieków temu i pozostawił po sobie ślady, które w sposób wyjątkowy stawiają go pośród niewielu ludzi, którzy kiedykolwiek działali w Polsce, a znajdują się na płaszczyźnie odniesień uniwersalnych w historii ludzkości. No więc w związku z tym powaga zagadnienia jest dramatyczna, bym powiedział wręcz. Tak przynajmniej ja to odbieram personalnie, także nie traktuję tu niczego lekko. To jest bardzo, właściwie każde słowo trzeba by ważyć znacząco, żeby nie powiedzieć czegoś nieodpowiedzialnego, okej? Okay? Więc spróbujmy. No oczywiście każdy słyszał w Polsce, wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie wydało go plemię. No i każdy widział kilka pomników Kopernika. Każdy widział niemalże w każdym mieście szkoły, sklepy, kina, hotele nazywające się Kopernik. Wydaje się w pewnym sensie, że nie ma co mówić o spuściźnie Kopernika, bo Kopernik jest wszechobecny. Z drugiej strony, filozoficznie znaczenie Kopernika jest trochę łatwiejsze do zrozumienia, gdy się jest profesjonalnym astronomem, ponieważ w zdumiewający zupełnie sposób jego nazwisko przewija się do dzisiaj, zwłaszcza w dywagacjach o kosmologii, ze względu na to, że jego imię nadano zasadzie, którą nazywa się zasadą kopernikańską, która po prostu w sposób szerszy wyraża to, co w pewnym sensie Kopernik zrobił, przedefiniowując nasze zrozumienie samego Układu Słonecznego, a więc, jak to się mówiło, usuwając Ziemię z centrum Wszechświata, pozostawiając ludzkości przekonanie, zrozumienie tego, że nie wszystko kręci się wokół nas. No więc głębsze sformułowanie tego wszystkiego do dzisiaj naukowo funkcjonuje i jest cytowane często jako zasada kopernikańska, czasami jako zasada kosmologiczna, ale dokładnie o to samo chodzi. No więc jak to wszystko zważyć? Można opowiadać o technicznych, astronomicznych aspektach jego działalności, można opowiadać o Ptolemejskim Układzie czy modelu Układu Słonecznego, który Kopernik zastąpił, można dywagować o tym, czy Kopernik rzeczywiście zredefiniował to w sposób dostatecznie precyzyjny, żeby aż tak się tym podniecać, bo przecież to Kepler pomierzył lepiej ruchy planetarne i odkrył eliptyczne orbity planet i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ludzie robią. Jest pełno publikacji, które roztrząsają to, dzielą włos na czworo. Filozoficznie sprawa jest prostsza. No, wydaje mi się, że każdy normalny człowiek, który zajmuje się nauką, a ma jakieś pojęcie, rozumie, że Kopernik pozostawił swoje nazwisko w historii ludzkości jako człowiek, który w pewnym sensie rozpoczął przejście do nowoczesnej ery w dziedzinie nauki i rozpoczął rewolucję naukową w takim sensie, jak ją postrzegamy historycznie. No i to jest najcięższej wagi osiągnięcie. Mnie samego wręcz poraża myśl o tym, ponieważ dzisiaj żyjemy w świecie skomunikowanym bardzo szybko, dostępnym w sensie podróży do najdalszych jego zakątków. Mnie fascynuje już nawet pytanie, jak człowiek, który miał kilkanaście lat i został wysłany do Włoch, dojechał do tych Włoch i na czym, ile czasu mu to zajęło i jak to wyglądało. No to mamy jakieś pojęcie o tym, w sensie historii, kultury materialnej, ale tak jakoś nikt nie zadaje tych pytań prostych. Ja byłem w Ferrarze, znaczy byłem w Ferrarze wielokrotnie, natomiast ostatnio w zeszłym roku byłem na kopernikańskim meetingu, w którym uczestniczyliśmy. I wcześniej mi tego nie pokazano. Tam jest bursa, w której historyczna, średniowieczna, w której studenci mieszkali na Uniwersytecie w Ferrarze. Obok niej jest budynek, który nie wiem, czy jest autentyczny, czy nie, ale tam Kopernik mieszkał i tam jest tablica przybita z jego nazwiskiem w środku miasta, przed samym zamkiem. No to mnie takie rzeczy podnoszą. Myślę, że tam pielgrzymki z Polski powinny jeździć. Powinniśmy się trochę bardziej zajmować tym, żeby przypominać o tym światu, że czy to go polskie plemię wydało, czy nie wydało, wśród polskiego plemienia działał i wiernie polskim królom służył. Polska była zupełnie inna niż dzisiaj, była jednym z największych krajów w Europie. Cały świat wyglądał inaczej, ale z drugiej strony mieszkał na bardzo odległej prowincji w tym europejskim świecie. Przecież to nawet dzisiaj do Fromborga dojechać to nie jest tak łatwo. A w tamtych czasach myśleć o tym, że człowiek, który tak naprawdę w sensie profesjonalizmu astronomicznego przecież wykonał tych obserwacji sam, nie wiem, sto kilkadziesiąt z tego, co dobrze pamiętam. To nie było tak, że zajmował się w życiu astronomią żmudnie i obserwował tam nie wiadomo ile razy niebo. To jest po prostu, w ogóle historia jest niepojęta, także jego zdolność intelektualnego przenikania, zagadnienia i rozważania, roztrząśnięcia tego wszystkiego i wreszcie spisania, także pozostawił po sobie tę schedę, jest dla mnie osobiście porażająca. Powinniśmy to wielbić i chwalić się tym i mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, co sobie pozwoliłem nieskromnie na jakimś meetingu powiedzieć, w obliczu zresztą kolegów akademików Włochów, że wszyscy na świecie, kiedy słyszą nazwisko Leonardo da Vinci w kontekście renesansu, to już nie zadają więcej pytań, bo już wszyscy wszystko wiedzą, wystarczy powiedzieć samo nazwisko. Z Kopernikiem jest trochę podobnie, no bo nazwisko jest rozpoznawalne, może nie aż tak jak da Vinci, ale jest. Ale żeby chociaż parę obrazów namalował, to już wtedy miałby załatwione jeszcze lepiej niż Leonardo da Vinci. Miał inne talenty, w moim odczuciu szersze niż Leonardo da Vinci, może nie artystyczne, ale w sensie utylitarnym ważniejsze. Zrealizował je wszystkie. Jak to upakował w jedno życie? No to jest właśnie ciekawe pytanie. Co prawda żył bardzo długo, jak na tamte czasy, bo dożył 70 lat. No to niby miał czas, ale no, z tego co wiemy, to nie próżnował. No ewidentnie nie próżnował. No po prostu geniusz i tyle.
No właśnie jadąc tutaj dzisiaj do Pana, tak sobie rozmyślałam nad nim a propos tego czasu i a propos tych podróży, ile czasu mu to zajmowało i my dzisiaj się wciąż gdzieś spieszymy, no ale też tak sobie pomyślałam, że jednak miał może mniej rozproszeń niż my mamy, mniej bodźców, ale jednak też trudniej było mu zdobywać informacje, bo dzisiaj nam dużo łatwiej jest zdobyć informacje. Zwłaszcza jeżeli na przykład znamy języki, no to już w ogóle internet, kopalnia, nie tylko biblioteki. A on jednak szukając różnych informacji, no musiał te drogi pokonywać i dla mnie to też było fascynujące i nad tym się właśnie dzisiaj zastanawiałam, jak było to możliwe. Nawet właśnie w sensie tych odległości, o których Pan mówił.
No, podróżował do Włoch nawet nie tylko raz, bo pojechał tam przecież dwa razy. Najpierw pojechał do Bolonii, wrócił do Polski, potem pojechał i Padwy, potem wrócił i w Ferrarze dopiero zrobił jedyny swój akademicki tytuł. Także tę podróż wykonał dwa razy, przez góry, przez wszystko.
A w międzyczasie, tak, a w międzyczasie nie miał internetu ani telefonu, z którego mógłby czerpać wiedzę i nie marnować czasu. dokończę tę myśl. Ja sobie wyobrażałam, jak on podróżował i co on na przykład w tym czasie robił.
No może właśnie robił to, czego nie robią ci wszyscy, którzy wpatrzeni w iPhone konsumują sączącą się z niego informację. Może po prostu miał czas pomyśleć, okej? To jest chyba zasadnicze pytanie. To już szerszy temat niż dzisiejszy. Kwestia edukacji i tego, czego się ludzi uczy, jak się ludzi, czy w ogóle ludzi można nauczyć myśleć, czy to jest wewnętrzna zdolność. Pewnie można nauczyć, bo można nauczyć techniki myślenia o różnych rzeczach. No i tego trzeba by dzieci uczyć. A...
Tak, to jest temat na inną rozmowę. Natomiast, panie profesorze, jakbyśmy mieli tak podsumować, jeżeli chodzi o astronomię, właśnie tę schedę, o której pan wspomniał, musimy to uporządkować.
Na planszy, którą tutaj widzimy. Oczywiście widzimy graficzną ilustrację tego, jak myślano o Układzie Słonecznym przed De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli Ziemia w środku i na sferycznych, na kołowych orbitach. Wszystkie planety razem ze Słońcem, a no, redefinicja kopernikańska polegała na odwróceniu sytuacji, ustawieniu Słońca w środku i zdefiniowaniu hierarchii orbit planet, które, no, tak jak wiemy, wokół Słońca krążą. Już w techniczne szczegóły nie będziemy wchodzili, to jest bardzo piękny obrazek. Oczywiście jest on niesłuszny, został zmodyfikowany już niedługo po Koperniku przez obserwacje i dzieło Keplera, Galileusza i innych. Natomiast cała koncepcja, tak jak już żeśmy wspomnieli, odwrócenia perspektywy na to, kto krąży wokół kogo, no oczywiście. No znowu z korzeniami już w świecie antycznym, bo eksperci do dzisiaj dywagują o tym, czy już w greckich antycznych czasach ktoś nie wspomniał o tym, że Słońce jest centrum wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. To prawda. Być może nawet Kopernik to czytał, jak był we Włoszech. Być może po prostu zaabsorbował ideę antyczną i skonsumował i kontekstowo ustawił w sensie tych nielicznych obserwacji, które sam wykonał. No to wszystko jest do nie wiem, czy jest to do rozstrzygnięcia. Tak jak mówię, ja nie jestem profesjonalistą w dziedzinie historii nauki i w szczególności roztrząsania każdego słowa, które Kopernik napisał. Wiemy, jaki wpływ miało to, że De Revolutionibus się pojawiło, jaki był efekt jego na dalszy rozwój nauki. No i tego nie możemy się wstydzić, tego Kopernikowi nie odbierzemy, a wszystkie inne rzeczy to są w pewnym sensie perturbacje na intelektualnych argumentach. No anyway, w każdym razie, no oczywiście widzimy pierwszą stronę De Revolutionibus tutaj na planszy poniżej, widzimy dedykację, widzimy jakieś dokumenty, które odnoszą się do zagadnienia. Piękne inkrustacje drewniane, ilustrujące koncepcję Słońca w środku Wszechświata ówczesnego, zegar słoneczny i tak dalej. Piękne książki, kiedyś to ludzie pięknie rysowali. Przyjemnej okazji, że w pewnym sensie najwięcej czasu zajęło przygotowywanie, otwarcie i działania Koledżu Astronomicznego w ramach Szkoły Górnej Mikołaja Kopernika. W tym roku nabór studentów, kiedy został otwarty, skonfrontowany został natychmiast z napływem, o ile dobrze pamiętam, 30 aplikacji chyba i wszystkie były z zagranicy. Jest nadzieja, znaczy z tego co rozumiem, tam około 10 studentów ma być przyjętych na studia, wspieranych stypendiami kopernikańskimi. No i to wszystko się odbywa ciągle, także miejmy nadzieję, że tak to okrzepnie i ten college właśnie zaczyna formować się w sposób, który na początku wydawał mi się najbardziej naturalny co do próby utworzenia dobrze zdefiniowanej szkoły doktorskiej, to znaczy, że działa jako placówka, jest budynek, są studenci, są nauczyciele i coś się dzieje na miejscu. Nie jest to skoncentrowane na uczeniu wieczorowym czy weekendowym, czy coś w tym stylu. Trochę inaczej jest w innych dziedzinach. Ludzie są zajęci pracą i dorabiają sobie w pewnym sensie tytuły naukowe w trochę innym trybie. W zagranicznych systemach uczenia, częściowo w Polsce, w normalnym uniwersyteckim trybie, szkoły doktorskie oczywiście działają jako przedłużenie normalnego trybu kształcenia z dziennym nauczaniem, kilkuletnim trybem pracy nad tematem, nad badaniami, nad rozprawą doktorską. W Szkole Kopernika, w zależności od dyscypliny, myślę, że model działania będzie trochę różny od koledżu do koledżu. Astronomia będzie najbardziej zbliżona, tak mi się wydaje, jak już to wszystko okrzepnie, do tego, co przed chwilą powiedziałem. Także, astronomia, w ogóle nauki ścisłe, techniczne, to są rzeczy w tej chwili uniwersalne i odbywające się w zasadzie bez granic, w świecie rozwiniętym przynajmniej, tam gdzie są wyższe uczelnie. Także nie jest niczym egzotycznym, wręcz przeciwnie, na odwrót, to, że jest międzynarodowy ruch studentów i w pewnym sensie, miejmy nadzieję, Polska stanie się jednym też z punktów atrakcyjnych w tej dziedzinie. Także jeżeli uda nam się połączyć kopernikańskie tradycje z zaanonsowaniem tego, że akurat naukowo, w sensie prowadzenia studentów, pojawiają się tu opcje atrakcyjne dla ludzi nawet z daleka, to myślę, że ci ludzie będą przyjeżdżać, ponieważ rynek w sensie uniwersalnym, globalnym, światowym jest duży. W każdym kraju o niegigantycznym rozmiarze, takim jak Polska, astronomia nie jest oczywiście nauką dominującą. Każdy z polskich uniwersytetów, z tego co wiem, gdy dochodzi do poziomu kształcenia studentów, doktorantów, kończy z kilkoma studentami na roku, jak jest dobry rok. Czasami zdarzają się lata, że nie ma doktoranta, czasami jest jeden, dwóch, czasami jest kilku. Taka jest statystyka, więc sama ta liczba, którą wymieniłem na początku, że w ogóle 30 zagranicznych studentów zaaplikowało to, żeby spróbować do koledżu się dostać, a być może 10 skończy rzeczywiście w trybie nauczania, to już jest znaczące odstępstwo od pewnej średniej wyznaczonej przez normalny rynek wewnętrzny w Polsce. Tak? I tak na to patrzę, także zobaczymy, jak tak to się skończy. A oczywiście używamy, tak jak to się powinno robić, kopernikańskiej marki, żeby ich przyciągnąć.